Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu. Studia na ASP ukończyła z wyróżnieniem. Z pasji i zawodu jest pisarką ikon. Za największe wyróżnienie uważa napisanie ikony dla Jana Pawła II. Od urodzenia Marta Chrzan choruje niestety na mukowiscydozę. Nigdy nie stawiała swojej niepełnosprawności na pierwszym miejscu. Postęp choroby odbiera jej coraz więcej. Nie jest już w stanie tworzyć. Choroba i czynności związane z walką o oddech zajmują jej większą część dnia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Walka o każdy oddech o Marcie Chrzan.
Co robiłam długo przed naszym telefonem? Oczywiście najpierw inhalację 45 minut. Konsultowałam w międzyczasie Ewunię, która walczyła w drugim pokoju ze Skype'em. Później robiłyśmy drenaż przez godzinę. Później następną inhalację i tyle. Później jak tak się wsłuchałam w siebie, to stwierdziłam, że ja po prostu pewnie się też stresuję przed tym nagraniem, dlatego tak później pomyślałam, aha, to dlatego mi się włączają kombinacje, a że to na zewnątrz, a to tamto. Więc to pewnie chyba to też jest po prostu stres, nie? Bo to zawsze mówienie o sobie zawsze jest bardziej takie stresujące niż opowiadanie o kimś, nie? Komputer jest na łóżku, a siedzę na takim półklęczniku na ziemi, to też tak lubię taką pozycję, bo tak jak w sumie siedzę w drugim pokoju, gdzie mam niby kanapę, to tam są znowu wszystkie pozycje takie, przy których robię inhalację i to chyba... Czy słyszysz w ogóle koncentrator w tle, czy nie? Będziesz słyszał, jak sobie chodzi. Teraz na razie są otwarte drzwi i to wtedy już chyba słychać, że chodzi lokomotywa. Śmiesznie, bo mam przecież za krótki kabel. Ja tu próbuję go ciągnąć, a Ewcia tam go trzyma, że przecież jak ja go dociągnę, to kabel się wyłączy. Ja mam wrażenie, że już mam go czasami dosyć, no bo to się z jednej strony człowiek się przyzwyczaja, nie? A z drugiej strony no on wręcz jak lokomotywa chodzi, mi się wydaje. Na początku w ogóle nie byłam w stanie przy nim zasnąć.
No, jak chodzimy ze sprzętem, dwie osoby blisko siebie powiązane wąsami tlenowymi, no pewnie to w całości wygląda śmiesznie. Do tego, jak już jesteśmy na zewnątrz, to jest pies na smyczy, więc taka idzie wesoła ekipa. Co zrobić? No śmiesznie, bywa śmiesznie. Marta nie wchodzi do sklepów, w ogóle nie ma opcji, że ona tam już teraz wejdzie. To jest po prostu ogromne ryzyko, że tam jest za dużo ludzi w zbyt małym pomieszczeniu. Także jak gdzieś jesteśmy razem, no to jest kwestia spaceru, więc pies z nami i sobie spokojnie można chodzić. No teraz tej siły na pewno już niestety zabrakło, jeśli chodzi o nasze rolki czy rower, bo też wiele wakacji spędziłyśmy wspólnie na rowerze tutaj po naszej pięknej nadmorskiej okolicy. No zobaczymy, jak te wakacje.
Nawet ten spacer teraz to jest z koncentratorem też tlenu na plecach. No i to też się człowiek, wiesz, męczy i denerwuje, że to musi zrobić. No... Także ogólnie hasło chyba, że jestem po prostu zmęczona. Zmęczona tą całą walką. Nie tylko walką z chorobą, tylko może też byłoby łatwiej czasami. No właśnie, gdyby człowiek jeszcze też nie musiał walczyć o te finanse, nie? O finanse, o to, żeby też no jakoś, no właśnie. Też sobie nieraz nawet myślę, że w ciągu dnia to nawet nie mam kiedy do mamy zadzwonić, żeby ją tam zapytać, jak się czuję, no bo mam tak obstawiony ten dzień inhalacjami, że no staram się na przykład czy odpisywać na jakieś wiadomości czy coś, no to w większości pisemnie po prostu działam, bo w czasie inhalacji mogę pisać, w czasie drenażu to wtedy raczej muszę się skupić i wtedy nie da rady ani odpisać, ani oddzwonić. No i wtedy też nie mogę przerywać takiej inhalacji, bo no właśnie to wtedy też źle te leki działają. No więc rzeczywiście nie mam za bardzo tego czasu, żeby rozmawiać. Po drugie też po tym takiej serii porannej trzech inhalacji i drenażu jestem nieraz tak zmęczona, jakby się biegało wokół bloku parę razy albo przez godzinę, no to wtedy się najczęściej po prostu już woli milczeć, nie rozmawiać, więc... No, dziewczyny wracają z łóżeczką, otworzę im.
Już nie idę, już jest cichutko, zamykam wszystko.
Zawsze jak dzwonię do Marty, to jesteś obok
niej. To zawsze jestem.
No jestem często, tak. Jestem często u Marty, czy gdzieś tam razem jesteśmy na zewnątrz. Tak się potoczyło, że Marta pewnej pomocy potrzebuje na co dzień, tak? Mówię o takich zwykłych, przyziemnych rzeczach, czyli czy tych związanych z jej chorobą, czyli z rehabilitacją. No teraz na przykład po Marty rehabilitacji po prostu czas na kolację i czekałyśmy na telefon tutaj z radia, więc dlatego jestem. No dużo nas łączy w ciągu dnia. To jest teraz tak świat skonstruowany, żeby się dopasować do czasu rehabilitacji, która Marta ma ileś razy w ciągu dnia, żeby jej pomóc z dezynfekcją sprzętu medycznego. Już tam nie chcę wchodzić w te całe sprawy związane z chorobą, no ale dookoła tego się tak naprawdę jej dzień kręci. No ale też są sprawy związane z psem, którego trzeba ogarnąć, jakby nie było, pies musi wyjść. Czasem daje radę Marta, czasem nie daje rady, więc wtedy jakoś to zlepiamy, żeby ktoś tutaj z otoczenia mógł pomóc.
Bo rzeczywiście no zawsze to jednak jest stresujące, rozmawianie o chorobach i w ogóle. Ale no dobra, wracając do tego, jak miałam 7 lat, to wtedy rzeczywiście byłam w szpitalu na Polanki przez kilka miesięcy. Sorry. Wtedy spędziłam tam Mikołaja, Wigilię, swoje urodziny. Miałam wtedy straszną gorączkę taką, no w sumie już wiedziałam, że ze mną jest coś nie tak, bo rzeczywiście chorowałam dosyć często i mama też się upierała, że ze mną jest coś nie tak. Ale wtedy jak miałam 7 lat, to pamiętam, jak już byłam te kilka miesięcy w szpitalu i tam wtedy padło właśnie, że jak mama zdobędzie jakiś tam lek, to wtedy chodziło o enzymy trzustkowe, no to wtedy mnie wypuszczą. I pamiętam, że mama jakoś dramatycznie, no to były czasy 79 pewnie rok, to wtedy dramatycznie szukała tych enzymów, to nie było przecież tak powszechnie dostępne. I pamiętam wtedy, że była właśnie ze mną gdzieś jeszcze w Gdańsku jakiś doktor i wtedy już padła jakaś taka diagnoza. No wtedy chyba się czułam rzeczywiście jakaś taka chora, że tu jest jakieś takie zagrożenie, no i że tyle czasu musiałam być w tym szpitalu, że z klasy mojej podstawowej do mnie pisali list, to też było takie miłe. Ale wtedy chyba już się czułam taka po prostu no, słabsza i trochę odstawiona na jakiś tam tor. Później kolejny etap, kiedy miałam już 8 lat w drugiej klasie i byłam też wtedy pół roku w Rabce. I tam też właśnie ksiądz, bo chodziłam też tam przecież na religię z tymi dziećmi, które były w sanatorium, też podsunął mamie właśnie, że ma przywieźć sukienkę komunijną dla mnie, bo że ja nie dożyję przyszłego roku do komunii. Nie wiem, czy mi to aż tak dramatycznie wtedy powiedziała, to dopiero chyba później wyszło, ale właśnie ja wtedy się zaciłam, że nie, że ja chcę iść do pierwszej komunii ze swoją klasą. Więc no w sumie też jestem chyba mamie wdzięczna, że po prostu jakoś tak mimo tej całej choroby jakoś starałam się dorównać dzieciom w swoim wieku, mimo właśnie takiego opuszczania zajęć w szkole, mimo tego, że byłam jednak tam słabsza. To w sumie też i bardzo szybko miałam też swoje pasje, bo też rodzice zapisali mnie na kółko, na pianino. Zawsze też rysowałam. Więc no w sumie chyba to było też dla mnie takim czymś, że się czułam wtedy może tak trochę, że coś mam, jakąś swoją odskocznię i wtedy nie czułam się taka najgorsza, bo że zawsze słaba z WF-u, to też tam gdzieś zawsze na końcu. Czy na jakieś wycieczki, czy coś, to też pamiętam, że kiedyś jechała klasa na wycieczkę szkolną, no to na jedną pojechałam, a na drugą właśnie pani powiedziała, że nie chce, żebym jechała, bo się boi, że mi się coś stanie. No to wtedy chyba to są takie momenty właśnie, że człowiek się czuje mało akceptowany i właśnie chory, nie? A jeszcze chyba taki najgorszy moment, który też ogromnie przeżyłam i uświadomił mi, że rzeczywiście z tą chorobą nie ma żartów, to kiedy byłam w 8 klasie szkoły podstawowej, a rok wcześniej byłam jeszcze też w Rabce przez kilka miesięcy i tam poznałam się z różnymi dziewczynami. No i w sumie pisałyśmy ze sobą, wtedy jeszcze nie było przecież komórek, były zwykłe stacjonarne telefony i wtedy też właśnie miałam tam 3 takie zaprzyjaźnione koleżanki z pokoju. I z jedną też tak pisałyśmy, wymieniałyśmy się tam jakimiś zdjęciami, zwykłe listy. I pamiętam właśnie też pojechałyśmy z mamą do Centrum Zdrowia Dziecka, bo jeździłam tam też co miesiąc. I stwierdziłam, no to teraz jak my jesteśmy w Warszawie, no to ja zadzwonię wtedy do tej koleżanki, bo telefony wtedy międzymiastowe były zdecydowanie droższe. No i pamiętam, że dzwoniłam do niej z budki takiej telefonicznej tam w Centrum Zdrowia Dziecka. I właśnie zadzwoniłam i poprosiłam, czy mogę rozmawiać z Anią. Podniosła jej mama i powiedziała, że Ani nie ma, że Ania umarła. I po prostu to był dla mnie taki moment, nawet nie wiem, czy powiedzieć zaskoczenia, po prostu takiego szoku, chyba wtedy mi rzeczywiście uświadomiło się dopiero, jak ta choroba jest, no, że to nie jest zabawa, nie? Dla mnie to był taki kubeł zimnej wody, to nawet mało powiedziane. Ja wtedy w ogóle chyba nawet nic nie powiedziałam, no jak dzieciak, nie? W 8 klasie to dzwonisz do koleżanki, a ktoś mówi, że jej nie ma, to nawet nie wie, jak się zachować. Nawet nie można chyba powiedzieć w ogóle o zachowaniu, bo co możesz zrobić, nie? Powiedziałam, że dziękuję, odłożyłam telefon i już. Wtedy rzeczywiście no, takie uświadomienie sobie, że to jest choroba, z którą nie ma żartów. I wtedy chyba też taki nastąpił we mnie też bunt, że już nie chcę się tam leczyć w tym Centrum Zdrowia Dziecka, bo tylko też mi zadają ból, ciągle się człowiek czuje jak królik doświadczalny. Teraz patrząc na to, w jaki sposób się dzieci leczy, no to bardzo się zwraca uwagę, żeby nie przekraczać tej jakiejś chyba linii komfortu, bólu i w ogóle. Tam ciągle były jakieś sondy, gastroskopie w kółko Macieju. Jak miałam 17 lat, to wtedy rozpoznano u mnie gruźlicę rozpadową, tak płuca wyglądały bardzo źle. No ale wtedy też nie było takiego leczenia nadal, jak jest teraz. No już nie mówiąc o tych lekach przyczynowych, o które teraz się staramy, to jest po prostu w ogóle kosmos, który wcześniej w ogóle można było tylko pomarzyć i się o to modlić. Nie? Pamiętam wtedy też, ile rzeczywiście przyjaciele dają w takich momentach.
Miałem okazję poznać rodzinę Marty i samą Martę i całe to bogactwo jej osoby. Też wiem, jak ważna jest teraz pomoc dla Marty, no bo właśnie tak bardzo cenna osoba, bogata osobowość, piękna postać, no zmaga się z czymś dramatycznym i walczy z czasem teraz. Dlatego też zachęcam wszystkich do tego, żeby Marcie pomóc.
Z Martą jest tak, że jej choroby zupełnie nie widać. Wygląda tak jak każdy zdrowy człowiek, więc nie sposób się domyśleć, że cokolwiek z nią jest nie tak. I naprawdę myślę, że przez kilka pierwszych spotkań, czy chyba nawet miesięcy, tak mi się wydaje, nie było o tym rozmowy. No nie też no, jako taka nowa znajomość nie było takiej potrzeby opowiadać tam o sobie od razu w szczegółach, ale no, w ogóle nawet nie zauważyłam, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o takie zwykłe jej poruszanie się. I teraz po tych 10 latach, no to świat zupełnie się zmienił. Marty, to widać bardzo, jak niestety, ale ta choroba postępuje i jest na tyle wredna, że właściwie do tej pory tego nie widać. W sensie z zewnątrz Marta dalej się wydaje zdrowym człowiekiem. Jedyną rzeczą, która teraz jest trochę bardziej widoczna, to koncentrator tlenu, który jak jesteśmy na zewnątrz, gdzieś na spacerze, to nosimy ze sobą. Czy to Marta, czy ja, to jest taki plecak i tam jest 3 kg sprzętu, który hałasuje, jak jakiś taki odkurzacz powiedzmy. No i ma wąsy tlenowe od razu podłączone, więc to jest coś, co zwraca uwagę ludzi gdzieś tam na zewnątrz. No oprócz tego, no kaszel jakby teraz w dobie covidowej, to już czasami nas śmieszy naprawdę, jak ten kaszel widać, że czasami reakcje są ludzi takie przestraszone, że mija nas ktoś, kto jakoś tam potwornie kaszle. Ja już na to w ogóle nie zwracam uwagi, że Marta kaszle, bo to jest jakby jej codzienność. No ale czasami jest śmiesznie, jak ktoś nas gdzieś tam łukiem wymija i tak mi się wydaje, że chyba myśli, że minął straszną chorobę, która może mu zrobić krzywdę, no a tak zupełnie nie jest, bo to jest choroba genetyczna, więc Marta nikomu krzywdy nie zrobi.
Ostatnio też zauważyłam, że jak człowiek rzeczywiście się bardzo źle zaczyna czuć, to przestaje mieć w ogóle jakiekolwiek plany i marzenia. No i chyba to już jest taki wtedy dobry znak, jak już staję na nogi i zaczynam planować. No chyba to są takie momenty właśnie, kiedy widzisz, że z tą chorobą to nie są żarty, nie? I nie chodzi o dramatyzowanie, w sumie pewnie sama psychicznie nawet uciekam od takiego, wiesz, dramatyzowania. No, staram się za bardzo nie mówić o tej chorobie, no bo co to zmieni, nie? Chociaż rzeczywiście teraz, tak jak wcześniej mi się wydawało, że no, mogę o tej chorobie nie mówić, też nieraz mówiłam, że choroba wcale moim życiem nie rządzi, to teraz niestety już tak nie jest. Tym bardziej, jak jestem na kablu już któryś miesiąc, czyli że cały czas muszę mieć ten tlen podawany. No i przestaje mi się to podobać. Zawsze miałam pełno energii i mimo tych ograniczeń, że słabych sił, czy tam inhalacji, czy coś, to starałam się po prostu coś robić, nie? Zawsze mieć jakąś pasję, czy to pisanie ikon, czy studia, co większość nas po prostu no, spędza dużo czasu w szpitalach i bardziej docenia to wyjście do ludzi.
Ale na pewno dużo jej daje relacja z bliskimi, z przyjaciółmi. To też jest inna relacja niż my sobie wyobrażamy, bo niestety już teraz, albo przynajmniej w czasie pandemii, no, zakazane tak powiem, takie spotkania gdzieś tam pójść do kogoś na kawę do domu, to tak jak my teraz to znamy z czasów tej pokręconej pandemii, że jednak się unikamy gdzieś tam wchodzenia do znajomych, no to Marta w tym trybie funkcjonuje od lat, więc jej relacja to są głównie rozmowy, gdzieś tam internetowe wiadomości. Cały Facebook zarządza tym fantastycznie, lepiej niż ja naprawdę. Aż żałuję, że jej pokazałam, co to jest Facebook lata temu. Jest w tym bardzo biegła i ma tam tylu znajomych i właściwie zawsze jest na bieżąco i nawet no, to jest dla mnie niesamowite, bo ona ma tych swoich znajomych z różnych branż, bo i oczywiście, że osoby z muko świata, tak, z jej choroby, ale też jakieś tam ze świata artystycznego, z ASP, z Liceum Plastycznego, czy znajomi z ikonopisarstwa.
Mi się wydaje, że to też tak z ikoną papieża było. Tak, ja się sama sobie dziwiłam, bo mi wtedy jeszcze zaproponowali w mojej parafii, jak się dowiedzieli, że ja piszę ikonę dla papieża, zaproponowali, że, no, że mi sfinansują przejazd i w ogóle, że oni jadą tak jakoś chyba marzec, kwiecień, jakoś tak. No i proponowali mi, że właśnie, że dla nich to też będzie ogromnym zaszczytem i w ogóle, a ja odpaliłam, zupełnie nie wiem, sama się zdziwiłam temu. Powiedziałam, nie, ja się muszę spieszyć. I też się zastanawiam, skąd był ten pośpiech, nie? Myśmy przecież zdążyli zupełnie na ostatni moment, kiedy papież jeszcze był u siebie w apartamentach, a później już poszedł do szpitala.
Tak, no to była piękna historia, pewnie Marta ją najlepiej opowiada. To była historia związana z taką piękną ikoną Matki Bożej Kazańskiej, którą papież w oryginale przekazał dla patriarchy Moskwy, dla prawosławnego patriarchy Moskwy. I Marta się o tym dowiedziała i jakoś ją poruszyło to bardzo i postanowiła identyczną kopię zrobić dla papieża, by ją miał. I przez księdza Ptasznika, takiego Polaka, który działa na Watykanie i tam służy papieżowi, służył wtedy papieżowi, chyba do dzisiaj tak jest, no Marta tam się dostała i jeszcze zdążyła wręczyć mu tę ikonę. No i takie głosy chodzą, że ta ikona była przy odchodzącym Janie Pawle II. Ja tylko dodam, że my tutaj w Gdyni Chelonii, w parafii świętego Mikołaja, cieszymy się takimi dwoma ikonami Marty. Jedna jest taka moja prywatna, a druga jest w kaplicy naszej na plebanii. I tam mamy piękną ikonę świętego Jana Marii Wianeya.
Marta się relaksuje, czyli czesanie psa.
Ona ma dużo rzeczywiście do powiedzenia czasami, a zwłaszcza jak dzwoni domofon, to wtedy tak. I czasami warczy. To jest krępujące, nie? Mówienie o chorobie. A my jesteśmy zupełnie inne pokolenie, gdzie raczej tą chorobę się ukrywało, nie? Czy jak się szło, czy do szkoły, czy coś, no to raczej moi znajomi nie wiedzieli w ogóle, że ja jestem chora. Bo to raczej się wtedy patrzyło na człowieka jako gorszego. Dopiero teraz się robi takie no, fory dla ludzi chorych, że mają jakieś tam ulgi. Kiedyś tak w sumie nie było, nie? Przynajmniej u mnie w liceum nikt nie wiedział. Dopiero teraz się ludzie dowiadują po Facebooku. Jest wielkie ojacie. Myśmy w ogóle nie wiedzieli. W szkole podstawowej też nie wiedzieli, że jestem chora. No, tam może jakaś najbliższa osoba i tyle. No nikt nie wiedział, a na studiach, no to też pan profesor już po skończonych studiach to się rzeczywiście dowiedział z gazety i wtedy powiedział, no tak, ja to jako mąż dowiaduję się ostatnio w ogóle, wiesz, o czymś takim, że mój promotor nie wiedział wcale, że ja choruję, że często no, opuszczam też, nie, a nie to, że zabalowałam, tylko po prostu no, byłam porządnie chora, nie?
Na pewno Marta jest bardzo dzielna. Ta dzielność to ta odwaga, tak? To jest właściwie no, nie do porównania z odczuciami nas, osób zdrowych, bo my mamy oczywiście, że każdy ma jakieś tam swoje obowiązki zawodowe czy tam rodzinne, już jakkolwiek to się tam w życiu układa, ale to wszystko jakoś tam się zlepia, a u Marty ten świat wygląda no, po prostu zupełnie inaczej. Ona ma reżim taki uzależniony od jej trybu choroby, od trybu rehabilitacji. Właściwie no, jak czasami uda nam się gdzieś zawalić, brzydko mówiąc, no to się potem znowu wszystko tam sypie, jak układanka, to jest wszystko powiązane. Wystarczy odpuścić jakąś tam jedną rehabilitację i już ona ma na przykład noc, ma z głowy, bo będzie połowę tej nocy kaszleć.
Rzeczywiście moje najczęstsze teraz słowo, które myślę chyba i mówię, to jest właśnie to, jak jestem potwornie zmęczona, nie? Też pamiętam, jak nieraz mnie taka koleżanka odwiedzała wieczorem czy coś, ja też mówiłam, że jestem zmęczona, bo no w sumie cały ten mój dzień to jest takie walczenie też z tymi płucami, robienie tych inhalacji w kółko Macieju i nie mogę tylko nawet jednej odpuścić, bo to zaraz się mści, następnego dnia zaraz będzie gorzej i w sumie odpuszczenie jednej inhalacji nie odpracujesz i tylko będzie gorzej i gorzej. Nie, po prostu jestem zmęczona tą walką z chorobą. Nie życiem, tylko zmęczona walką z chorobą, bo no i też i ze swoją słabością.
No były takie sytuacje, kiedy stan Marty mocno się pogorszył i no z mojej perspektywy, ja nie wiedząc, jak ona źle się czuje, naprawdę źle, to znowuż no nie widać tej choroby, więc to, że ktoś tam źle funkcjonuje, to ta druga osoba, tak, będąc po tej drugiej stronie barykady, no nigdy nie wejdziemy w jej jakby ból, cierpienie, w ten jej złe samopoczucie, no ale bywało tak, że faktycznie ja wracałam do domu z takim po prostu lękiem, że o Jezus, żeby się nic nie stało, bo nie wiem, co będzie rano. No bywa tak, że jej życie to jest przeplatane z ogromnym lękiem, co będzie następnego dnia i czy to jest ten moment, że właściwie to już się mamy pakować i zawozić Martę do szpitala, czy jeszcze te dwa dni przeciągnie, po czym po drugim dniu się okazuje, że właściwie jest jeszcze gorzej, więc już wtedy pędzimy do szpitala, żeby ją tam naprawdę zostawić i przeleczyć. No wiele było takich historii, no ale tak to jest.
Ja bym nikomu nie życzyła tej choroby, bo jeżeli mówię, dlaczego ja, to mam przed oczyma taki film, który oglądałam, nie wiem za Chiny, jak się nazywał, ale o świeczce, o lekarzu. Dla mnie był niesamowity, bo to był lekarz, który zawarł pakt ze śmiercią i właśnie, jeżeli ona powiedziała, że jeżeli stoi u głowy, no to tego kogoś nie ma leczyć, jeżeli stoi u nóg, to może tego kogoś leczyć. No i w sumie on tak parę razy tą śmierć wykiwał. I później ta śmierć go wzięła do takiej groty, gdzie były świece. I właśnie pokazała, zobacz, ta twoja świeca jest już taka malutka, że jak chcesz dalej żyć, no to po prostu, żeby przełożył na jakąś tam swoją, inną świecę, która jest większa. No i rzeczywiście zrobił, a tak nie myśląc, nie? I przełożył tą świecę i wrócił do domu i widzi na schodach chłopca, niedużego chłopca, którego on tam przygarnął kiedyś, taki chłopiec, nie wiem, 6-7 lat może miał. I on był nieżywy i wtedy sobie uświadomił, że po prostu no jakby zamienił tą swoją świecę na tego chłopca. No może tak skrótowo, nie? Wtedy powiem, bo sobie myślę, jeżeli ktoś mówi, dlaczego ja, no to sobie myślę, no dobrze, ale czy ja kogokolwiek bym życzyła takiej choroby, to nie. To nie jest to, że ja chcę chorować. Absolutnie nie. Bardzo bym chciała się tej choroby pozbyć, jeżeli to by było tylko możliwe, nie? Bo widzę, ile mnie odbiera. I ja wcale nie jestem takim pokornym kimś, który, wiesz, stwierdzi, no dobra, no to teraz jednak opuszczę świat i portki, jak to moja mama nieraz mówiła, no wiesz, że się poddam i już, nie? Czasami mam takie momenty zwątpienia, ale to nieraz tak trwa, może, nie wiem, dobę i później się staram znowu odbić, więc ja nie wiem właśnie, czy to pytanie, że dlaczego... Na pewno człowiek szuka, wiesz, jakiś tam, no, że dlaczego, że geny, że to, że tamto, ale chyba mi się wydaje, że we mnie jest jednak takie szukanie, co zrobić, żeby to zmienić, czy polepszyć, czy w ogóle, jeżeli jest coś do zrobienia, no to żeby to zrobić, nie? Nie wiem, bo gdybym się na przykład też zastanawiała, dlaczego akurat pisałam ikony, nie wiem, po prostu mnie to niesamowicie tak pociągały, że chyba nie pytałam dlaczego, tylko po prostu w to szłam, więc wydaje mi się, że też jest chyba podobnie z chorobą.
Dlaczego jest chora? Nie wiem, czy rozmawiamy o takim pytaniu. No, medycznie wszystko jest ułożone i wszystko jest mi wytłumaczone, zrozumiałam to dlaczego, ale dlaczego na przykład jest Marta chora, a nie ktoś inny z jej rodziny, no to faktycznie już jakiś przypadek i nie wiadomo, czyja wola. Paradoksalnie wydaje mi się, że gdyby inna osoba z mojego na przykład otoczenia była gdzieś tam przewlekle chora, to mogłaby sobie poradzić z taką chorobą dużo gorzej, niż Marta, przez to, że ona ma taką siłę, naprawdę ma siłę, ma tą energię, ma taką zawziętość, jest potwornie uparta i dąży do celu. Także jak teraz na przykład jest kwestia, że musimy uzbierać na leki, które naprawdę mogą im pomóc i wiemy to po innych chorych, że te leki po prostu działają cudownie, no to Marta jest sfokusowana właściwie tylko na to. To jest od rana do wieczora, świat się kręci dookoła zbiórki i stara się bardzo poruszyć wszystkie swoje sznurki, jakie tylko ma, żeby w tej kwestii, żeby nam się udało. To mówię z taką lekkością, no to jest choroba śmiertelna, bo osoby chore na mukowiscydozę po prostu umierają z powodu problemów, tak, oddechowych czy krążeniowo-oddechowych. To jest choroba śmiertelna i zupełnie na poważnie to naprawdę na samą tą chorobę, tak, może po prostu Marta odejść. No nigdy się nie staram o tym myśleć, tak, czy przychodzę do niej, to jest nasze ostatnie spotkanie i na przykład za miesiąc się już nie spotkamy, to staram się tak nie układać naszej relacji, bo chyba by to ani nie pomogło Marcie, ani mi. Ale na pewno gdzieś tam w tle zawsze to jest, że pewnie, że to jest choroba śmiertelna i naprawdę ma ogromne ograniczenia i ogromnym kosztem życia takiego codziennego to jest. I tak jak jest w tej opisanej zbiórce, że no naprawdę można powiedzieć, że każdy dzień czy każdy tydzień Marty, tym bardziej, że Marta jest jedną z osób najstarszych z tą chorobą w Polsce. I to nie do końca jest to, że po prostu miała farta i tak jej się udało, tylko mam wrażenie, że naprawdę dlatego, że jest zawzięta, że nie odpuści i że będzie o siebie dbać i zrobi wszystko, żeby funkcjonować lepiej.
Nikomu takiej choroby nie życzymy, naprawdę. Już się nieraz tak potwornie męczy, to stwierdzam, że to jest potworna choroba. Kiedyś się człowiek po prostu dusi coraz bardziej, kiedy te płuca zaczynają odmawiać posłuszeństwa i są wręcz jak kamień. Nie? Ja wiem, czy sobie odpowiem w ogóle na pytanie, dlaczego.
Pod koniec ubiegłego roku Marta Chrzan przeszła COVID. Powikłania po chorobie spowodowały pogorszenie stanu zdrowia do bycia zależnej od tlenu. Do dziś jest podłączona do koncentratora tlenu non-stop. COVID przyspieszył wyniszczające aspekty mukowiscydozy o kilkanaście lat. Jest jednak nadzieja, że to się zmieni. Od niedawna jest lek, który jako pierwszy leczy samą przyczynę choroby, a nie jak do tej pory tylko jej objawy. Lek, na który Marta czekała całe swoje życie. Doczekała, ale barierą są fundusze. Jeśli ktokolwiek z Państwa chce włączyć się w tą pomoc, niech zapozna się z informacją o naszej bohaterce na stronie Radia Gdańsk w zakładce Manufaktura Reportażu. Dobrej nocy życzę wszystkim. Andrzej Urbański.
Manufaktura Reportażu.